Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Seven Habits of Highly Effective Teens Siana Coveya to poradnik rozwoju osobistego dla nastolatków, oparty na zasadach znanych z książki jego ojca, Stephena R. Coveya, lecz przełożony na szkolną, rodzinną i rówieśniczą codzienność. Autor nie przedstawia skuteczności jako zestawu trików na lepsze oceny czy popularność. Proponuje raczej 7 powtarzalnych sposobów działania, które mają pomóc młodym ludziom odzyskać wpływ na własne decyzje, relacje i cele. Kolejne nawyki prowadzą od odpowiedzialności za własne reakcje, przez planowanie i ustalanie priorytetów, po współpracę, komunikację oraz rozwój osobisty. Książka korzysta z krótkich historii, przykładów problemów typowych dla okresu dorastania, cytatów i rysunków. Dlatego jej język jest mniej formalny niż w wielu poradnikach psychologicznych. W zaktualizowanym wydaniu uwzględniono także wyzwania cyfrowe, między innymi media społecznościowe i cyberprzemoc. Głównym celem publikacji jest dostarczenie nastolatkom praktycznego słownika do rozumienia wyborów oraz prostych ram do ćwiczenia bardziej świadomego postępowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, nawyk pierwszy, proaktywność jako przejęcie odpowiedzialności za własną reakcję. Pierwszy nawyk, bądź proaktywny, jest fundamentem całej konstrukcji Coveya. Autor odróżnia to, co nastolatka spotyka, od tego, jak na daną sytuację odpowiada. Nie twierdzi, że można kontrolować zachowanie rodziców, decyzje nauczycieli, konflikty w grupie ani trudne wydarzenia. Podkreśla jednak, że człowiek zachowuje pewien zakres wyboru w sposobie reagowania. To rozróżnienie ma znaczenie zwłaszcza w wieku, w którym łatwo uznać, że o wszystkim decydują szkoła, dom lub opinia rówieśników. Reaktywna postawa przenosi odpowiedzialność na okoliczności i zwykle wzmacnia poczucie bezsilności. Postawa proaktywna zaczyna się od nazwania własnego udziału w problemie. Na przykład od przygotowania się do rozmowy, poproszenia o pomoc, zmiany tonu odpowiedzi albo zaplanowania kolejnego kroku. Covey łączy tę ideę z językiem. Sformułowania takie jak nie mam wyboru czy wszyscy mnie do tego zmuszają mogą utrwalać bierność. Zastąpienie ich zdaniami wybieram, spróbuję lub mogę wpłynąć na część sytuacji nie usuwa trudności, ale kieruje uwagę na działanie. To podejście nie powinno być rozumiane jako obwinianie młodych osób za przemoc, dyskryminację czy problemy rodzinne. Jego praktyczna wartość leży w szukaniu bezpiecznych, dostępnych form sprawczości, także przez zwrócenie się do zaufanego dorosłego. Po drugi, nawyki drugi i trzeci, cele oraz priorytety zamiast życia od terminu do terminu, dwa następne nawyki tworzą praktyczny system zarządzania kierunkiem i czasem. Zaczynaj z wizją końca oznacza, że warto wyobrazić sobie konsekwencje decyzji oraz określić, jaką osobą chce się być. U nastolatków nie musi to oznaczać sztywnego planu kariery. Chodzi raczej o wartości, relacje, zdrowie, naukę i cele, które mogą stać się kryteriami wyboru. Gdy ktoś wie, że zależy mu na zaufaniu w przyjaźni, uczciwości lub rozwijaniu konkretnej umiejętności, łatwiej ocenia presję, otoczenia i codzienne pokusy. Rób najpierw to, co najważniejsze, przekłada tę wizję na kalendarz. Covey wykorzystuje 4 ćwiartki czasu, oparte na 2 pytaniach, czy sprawa jest pilna i czy jest ważna. Ostrzega przed trybem ciągłego gaszenia pożarów, odkładaniem pracy do ostatniej chwili oraz zajęciami, które pochłaniają czas bez przybliżania do istotnych celów.
Szczególnie ważna jest ćwiartka spraw ważnych, lecz nie pilnych, takich jak systematyczna nauka, odpoczynek, ruch, przygotowanie do rozmowy czy pielęgnowanie relacji.
Autor pokazuje, że planowanie nie służy wypełnieniu każdej minuty. Służy ochronie tego, co ważne, przed chaosem i cudzymi oczekiwaniami. Książka opisuje m.in. postawy prokrastynatora, nadmiernie uległego yes-mana i osoby unikającej obowiązków. Nie są to diagnozy, lecz rozpoznawalne wzorce, które pomagają zauważyć, dlaczego sam zamiar działania często nie wystarcza. Po trzecie, nawyk czwarty. Myślenie wygrana-wygrana w relacjach i pod presją rówieśniczą. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana dotyczy odejścia od założenia, że w relacjach jedna strona musi przegrać, aby druga mogła coś zyskać.
Kowy przedstawia tę zasadę jako alternatywę dla rywalizacji, manipulacji, uległości i przekonania o ograniczonej puli uznania, przyjaźni czy możliwości.
Deriu, w realiach nastoletnich może to odnosić się do konfliktu o wspólny projekt, napięcia z rodzeństwem, negocjowania zasad z rodzicami lub sporów wśród znajomych.
Celem nie jest zgadzanie się na wszystko ani unikanie różnic.
Wygrana wymaga jasnego określenia własnych potrzeb, ale również potraktowania potrzeb drugiej strony jako ważnych.
Taka postawa opiera się na szacunku, zaufaniu i gotowości do szukania rozwiązania, które nie upokarza nikogo.
Autor zestawia ją z postawą wygrana-przegrana, w której liczy się dominacja, oraz przegrana-wygrana, gdzie ktoś rezygnuje z siebie, by uniknąć odrzucenia.
To szczególnie użyteczne przy presji rówieśniczej. Osoba, która zna swoje granice i cele, może odmówić udziału w ryzykownym zachowaniu bez konieczności atakowania innych.
Jednocześnie książka zachowuje ważny realizm. Nie każdy konflikt da się rozwiązać w pełni korzystnie dla obu stron.
Dlatego w takich sytuacjach możliwa jest uczciwa rezygnacja z układu, zamiast wejścia w relację opartą na przymusie, pogardzie lub wykorzystywaniu. Po czwarte, nawyk piąty.
Słuchanie dla zrozumienia jako narzędzie rozmowy z rodziną i znajomymi. Najpierw staraj się zrozumieć, potem staraj się być zrozumiany, to nawyk poświęcony komunikacji.
Covey zwraca uwagę, że wiele rozmów przeradza się w spór, ponieważ uczestnicy przygotowują odpowiedź, zanim naprawdę poznają sens wypowiedzi drugiej osoby.
Nastolatek może na przykład usłyszeć zakaz ze strony rodzica wyłącznie jako brak zaufania, a rodzic może zinterpretować milczenie jako lekceważenie.
Autor proponuje zatrzymanie automatycznych ocen i sprawdzenie, co ktoś faktycznie ma na myśli, czego się obawia oraz czego potrzebuje.
Służy temu uważne słuchanie, zadawanie pytań i własnymi słowami podsumowywanie usłyszanego stanowiska. Nie jest to technika manipulacji ani obowiązek przyznania racji rozmówcy.
Zrozumienie może poprzedzać stanowczą niezgodę, ale czyni ją bardziej konkretną i mniej konfliktową.
Dopiero po takim etapie można skuteczniej przedstawić własne argumenty, uczucia i granice. W książce ten nawyk równoważy wcześniejszy nacisk na samodzielność.
Skuteczne działanie nie polega wyłącznie na forsowaniu własnego zdania, lecz również na budowaniu relacji, w których ludzie czują się usłyszani.
Jest szczególnie istotne w sporach o naukę, korzystanie z telefonu, zasady domowe czy przyjaźnie.
Z perspektywy praktycznej metoda ogranicza nieporozumienia, ponieważ oddziela to, co druga osoba rzeczywiście powiedziała, od intencji, które bez sprawdzenia łatwo jej przypisać.
Na koniec, nawyki szósty i siódmy, synergia oraz regularne odnawianie własnych zasobów.
Ostatnie dwa nawyki rozszerzają perspektywę z indywidualnych decyzji na współpracę i długofalową kondycję.
Synergia oznacza, że różnice między ludźmi mogą prowadzić do lepszego rozwiązania, niż gdyby każda osoba działała osobno.
Covey nie traktuje odmiennych charakterów, poglądów czy umiejętności wyłącznie jako źródła tarcia.
W dwugrupowym projekcie ktoś może wnosić organizację, ktoś inny pomysły, a kolejna osoba zdolność łagodzenia napięć.
Warunkiem jest jednak wcześniejsze zastosowanie szacunku, myślenia wygrana-wygrana i słuchania.
Bez nich hasło współpracy może oznaczać tylko podział pracy albo przewagę głośniejszej osoby. Ostrze odnosi się natomiast do odnawiania siebie w kilku wymiarach.
Autor zachęca, by dbać o ciało, umysł, relacje i sferę wartości lub wnętrza.
W praktyce obejmuje to sen, ruch, rozsądne korzystanie z ekranów, uczenie się poza obowiązkami szkolnymi, czas dla bliskich oraz chwile refleksji.
Ten nawyk przeciwdziała traktowaniu produktywności jako nieustannego wysiłku. Wypoczęty i rozwijający się człowiek ma więcej zasobów, aby korzystać z pozostałych zasad.
Wątek ten jest istotny także w kontekście cyfrowym. Książka nie przedstawia technologii jako problemu samego w sobie, lecz zwraca uwagę, że czas ekranowy może wypierać sen, naukę.
Kontakty bezpośrednie i aktywności potrzebne do równowagi.
Podsumowując, książka Seana Coveya będzie najbardziej użyteczna dla nastolatków, którzy chcą uporządkować codzienne decyzje, lecz nie szukają specjalistycznego podręcznika psychologii.
Może pomóc osobom mającym trudność z odkładaniem zadań, napięciami w domu, presją rówieśników, organizacją nauki albo komunikowaniem własnych granic.
Warto ją także czytać wspólnie z rodzicem, wychowawcą lub pedagogiem, ponieważ wspólny język dotyczący priorytetów, słuchania i odpowiedzialności może ułatwić rozmowę.
Nie zastępuje jednak profesjonalnego wsparcia w sytuacji przemocy, poważnego kryzysu psychicznego czy uzależnienia.
Jej rady są celowo proste, co dla części odbiorców może brzmieć zbyt optymistycznie lub schematycznie.
Ta prostota jest zarazem jej główną zaletą, gdy czytelnik potrzebuje przejrzystych ram, a nie rozbudowanej teorii.
Na tle wielu poradników dla młodzieży publikacja wyróżnia się spójną strukturą.
Siedem nawyków nie stanowi luźnej listy porad, ponieważ kolejne elementy budują się wzajemnie, od osobistej sprawczości, przez planowanie, aż po relacje i odnawianie sił.
Covey przekłada znany model rozwoju osobistego na język szkoły, przyjaźni, rodziny i świata cyfrowego, korzystając z formy przystępnej dla młodych odbiorców.
Największą praktyczną korzyścią jest możliwość przełożenia ogólnych wartości na konkretne pytania. Co mogę zmienić? Co jest teraz najważniejsze?
Czy rozumiem drugą osobę i czy mój sposób działania da się utrzymać w dłuższej perspektywie?
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sean Covey, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.